Kiedy w ostatnim czasie, przez ostatnie dwa tygodnie słuchałem Tenisa i Piotra, to stwierdziłem, że to, czym dzisiaj chcę się dzielić, łączy się z tym, co mówili nasi bracia przez ostatnie dwa tygodnie. Chcę mówić o Bożym prowadzeniu. To bardzo ważna rzecz w naszym życiu. Jeśli Bóg jest z nami, to nie jest tylko z nami, żeby być z nami. Tak? On prowadzi nas do jakiegoś celu. Więc to, że ktoś prowadzi w języku polskim, oznacza, że ktoś jest na przodzie, że ktoś idzie z nami w jakimś kierunku, prowadzi nas do czegoś czy kogoś, tak? Że jest jakiś ten cel, w którym Bóg nas prowadzi. Bóg nie idzie bez celu. To po pierwsze, tak. On, że tak powiem, nie włóczy się czasami, jak ludzie tak mają, bez celu, po ulicach na przykład, jakoś tak nie. Z Bogiem tak nie ma. On zawsze ma cel i jeśli nas prowadzi, to właśnie w jakimś celu. Więc dzisiaj o Bożym prowadzeniu, że Bóg nas prowadzi. Tak jak Piotr mówił o historii Józefa, to jest dla mnie bardzo pocieszające i niezwykłe, że chociaż okoliczności w życiu Józefa układały się po ludzku źle, bo kto chciałby być w więzieniu przez kilkanaście lat? No, kilkanaście lat łącznie w niewoli i w więzieniu, 14 lat. A jednak Bóg prowadził go w tych wszystkich okolicznościach, które Bóg sam nie zdarzał w jego życiu, ale jak to jest ten wspaniały werset z listu do Rzymian, 8 rozdziału, 28 werset, który mówi, że Bóg we wszystkim współdziała ku naszemu dobremu, dla naszego dobra. I że Bóg te nieszczęścia, które spotkały Józefa, prowadził go poprzez te różne złe okoliczności do niesamowitego absolutnie zbawienia, które się stało poprzez Józefa dla okolicznych narodów, które zostały uratowane od głodu, naród Izraela, jak też rodzina Józefa, jak i też wszystkie okoliczne ludy z Egipcjanami włącznie. Bo Bóg miał tak niezwykły cel, tak? Czyli z tego zła wyszło tak ogromne dobro, tak wielkie zbawienie, które stało się udziałem właśnie dlatego, że Józef był prowadzony przez Pana i Bóg go przeprowadził przez jego ciemne doliny i doprowadził do absolutnie niezwykłego zakończenia jego życia. Więc to nam mówi, że nawet jeśli my nie zawsze rozumiemy wszystko, ale fakt, że Bóg prowadzi nas, daje nam nadzieję. Czy dzisiaj mogę czegoś nie rozumieć, czegoś nie widzieć, dlaczego to na przykład się dzieje w moim życiu, albo dlaczego takie okoliczności są w jakiś sposób udziałem moim i na przykład mogą być wszystkich nas, dlaczego wojna, dlaczego tamte rzeczy. Ale Bóg w tym wszystkim jest. On działa, on nigdy nic mu się nie wymknęło spod kontroli i on prowadzi swój lud. Prowadzi swój lud. Ku zbawieniu, ku dobru. Więc dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, z Jezusem jest zawsze dobrze. Bo nawet jeśli jest w tej chwili źle, to na końcu będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Więc widzimy to w życiu Józefa, ale tak jak Denis wspominał, to jest dla mnie zastanawiające. Bo to jest bardzo ważna prawda, że Bóg jest z nami. Ale wszystko w Bogu jest w powiązaniu z relacjami. Jest w relacjach. Więc chodzi też o wzajemność. Więc nie jest tylko ważne to, że Bóg jest z nami, ale czy nie jest ważne też to, żebyśmy my byli z Bogiem. Żeby to było wzajemne, ten układ powiązania. Także nie tylko On idzie przed nami, ale my też idziemy za Nim. I w historii ludu Izraela na pustyni mnie to zastanawia i daje mi to do myślenia, że chociaż Bóg prowadził ich do ziemi obiecanej, oni nie weszli do tej ziemi obiecanej, to pierwsze pokolenie, ale zostało ukarane 40 latami przebywania na pustyni, aż wszyscy na tej pustyni zginą, pomrą tam, umrą tam śmiercią naturalną. Bo chociaż oni szli fizycznie za Bożym prowadzeniem, za tym słupem ognia w nocy, a obłoku za dnia, to jednak ich serce nie było z Bogiem. Tak. Wiecie, i to, co dla mnie jest niesamowite, że chociaż to była kara Boża z jednej strony, to tak naprawdę w rzeczywistości to było jakby takie Boże przyklepanie ich wyborów. To oni tak wybrali. Kręcić się w kółko na pustyni. To był ich wybór. I Bóg po prostu potwierdził ten ich wybór. I to, co jest dla mnie niesamowite, że kiedy ten naród przebywał przez te 40 lat na pustyni, czy Bóg nie był z nimi? Był. Czy nie doświadczali Bożej dobroci, Bożej łaski? Codziennie. Czy nie doświadczali Bożych cudów? Można wręcz powiedzieć, że codziennie, chociażby cud manny, który w końcu im zbrzydł. Mieli 6 dni w tygodniu, co tydzień. Cud. Cud, naoczny cud, który im się przez te 6 dni na ich oczach ukazywał. A to nie był jedyny cud, tak? Bóg mówi w pewnym momencie do nich, czy przez te 40 lat zżyły się wasze buty na waszych nogach? Kto z was ma buty, które ma chociażby 10 lat nosi? A jesteśmy w lepszej sytuacji... O, jedna osoba jest. Jesteśmy w lepszej sytuacji niż oni, bo myślę, że nasze buty dzisiaj jest łatwiej zrobić. Czy to był cud? 40 lat chodzić po pustyni, po kamieniach, po skałach i że te buty wytrzymały. Nawet Bóg im wskazuje, że Bóg okazywał im troskę w tak przeróżnych akcentach, więc byli ludem, choć byli na pustyni, byli ludem, którzy mieli ogrom Bożych świadectw. Ale czy to było miejsce ich przeznaczenia? Nie. To pokazuje nam, że Bóg jest Bogiem, który jest z nami do końca. Tak jak Biblia mówi, że Bóg nie może być niewierny, bo Bóg jest wierny. Jest zawsze wierny do końca. Bo dochowuje wiary. Ale ważne jest też, żeby ta wiara była, czy ta wierność była z naszej strony. Bo oni skończyli na pustyni. Bóg był z nimi do końca. Był dobry dla nich cały czas. Ale przez ich wybory ich życie skończyło się na pustyni. Oporni zawsze kończą na pustyni. Takiej duchowej pustyni. Nie osiągają tej ziemi obiecanej, która jest przez Boga nam pisana, która jest miejscem naszego przeznaczenia, do której jesteśmy powołani. Ale ta historia, to mnie zastanawia właśnie w przypadku tego ludu, bo ona pokazuje też pewną tą zależność, że od nas też coś zależy. Bóg zrobi już wszystko i będzie robić wszystko. Będzie z nami do samego końca, nawet jeśli wybierzemy pustynię w naszym życiu. I nie wejdziemy do ziemi obiecanej z powodu naszych własnych wyborów, naszych własnych oporności, niechęci do wejścia w miejsce Bożego przeznaczenia. Więc to jest coś, co jest pewną refleksją, na którą chcę, żebyśmy się zatrzymali, zastanowili w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale od 7 wersetu, taki fragment czytam do 19, gdzie czytamy właśnie to odniesienie do ludu na pustyni. Dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą. Nie rozpoznali oni moich dróg, dlatego przysiągłem swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Bo jeśli chodzi o słowa, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu, to pojawiają się pytania. Kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, których zwłoki porozrzucał po pustyni? I komu to przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I to, co jest istotne w tym fragmencie, to to, że Nowy Testament mówi nam: uważajcie, bracia, dzisiaj, aby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Ale zachęcajcie się każdego dnia i dzisiaj między innymi chcemy to czynić. Że kluczem jest nasze serce, tak? Jak przy powieści Salomona mówią 4,23, czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swojego serca, bo z niego, który jest każdego życia. To już jest, chociaż to jest werset Starego Testamentu, on zapowiada pewną rzecz z Nowego Testamentu. Jakie źródło tryska życia z naszego serca? Rzeki wody żywej, Jezus mówi, wypłyną z tych, którzy uwierzą, tak? Więc Duch Święty jest dany w nas. Ale jak mówi list do Rzymian w 8 rozdziale, kiedy mówi w 14 wersecie, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi. I to jest taki grecki niuans, że użyte to słowo dzieci nie odnosi się do małych dzieci, a do dojrzałych dzieci. Do dojrzałych dzieci. Nie tych, które trzeba wziąć za rączkę, bo ledwo, może jeszcze słabo chodzą, ale tych, którzy są już dojrzali. I dają się prowadzić Duchowi Bożemu. A wersety wcześniej czytamy 5-8 wersetu i to się tyczy ludzi wierzących. Nie niewierzących. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci. A to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Więc dwa dążenia. Duchowe i cielesne. Cielesne koniec końców prowadzą do śmierci. Ducha dążenia prowadzą do życia i pokoju. Dlatego też człowiek Boży, mając do wyboru, bo w Chrystusie jesteśmy wolnymi ludźmi, i Paweł mówi, wszystko nam wolno. Bo zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu. Wszystko nam wolno, ale nie wszystko buduje. Nie wszystko buduje. I kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale mówi o tym, że fundament jest jeden. Jest nim Jezus Chrystus. Innego nie można położyć. Ale kto jak na tym fundamencie buduje? Może budować ze słomy, siana, drewna, albo budować z cennych kamieni, złota, srebra. To okaże się dzieło, jakie każdy budował w swoim życiu w dniu ognia, w dniu pańskim, kiedy ogień wypróbuje dzieło każdego. I ten, który budował na sianie, czy na słomie, czy drewnie, ten ogień spali jego życie, ale sam zbawiony będzie, mówi apostoł Paweł. Dlaczego? Bo fundament jest w nim. To znaczy się, że my jako wierzący ludzie możemy być jednego pewni. Bóg jest naprawdę z nami do końca, tak? Wyznanie Jezusa Chrystusa wnosi ten fundament Chrystusa i zbawienie jest pewne w naszym życiu. Ale nie chodzi tylko o samo zbawienie. Chodzi o obietnicę Boże, o ziemię obiecaną. Zbawienie jest tym fundamentem, ale na nim jest do budowania coś więcej. I tu się okazuje, że Słowo Boże mówi, że to jest nasz wybór, nasza wolność. Bóg nas do niczego nigdy nie zmusza. Ale chce, żeby nasze serce poddało się Jemu, poddało się pod Jego prowadzenie, żeby On mógł nas doprowadzić do miejsca naszego przeznaczenia. Izraelitom na pustyni się to miejsce nie podobało. Nie podobało im się to, w jaki sposób Bóg ich prowadzi. Nie podobały się te rzeczy, które stają przed nimi, te wyzwania, które przed nimi stają. To im się wydawało zbyt trudne, zbyt ciężkie. Oni tego nie chcieli. Dlatego mówili, obierzmy sobie wodza i wracajmy do Egiptu. My również dzisiaj stoimy w naszym życiu przed takimi wyborami. Czy poddajemy się Bożemu prowadzeniu i idziemy w tych dążnościach według ducha, czy jednak pokierujemy się tym, co cielesne w nas i dokonamy takiego wyboru, że pójdziemy za tym, do czego dąży ciało. Pieśni nad pieśniami to jest niesamowita absolutnie księga, przez Żydów uważana za najświętszą z świętych. I chociaż ona się wydaje tylko taki poemat miłosny, to ilość duchowych ładunków, jakby duchowych praw tam jest niesamowita. I oblubienica w Pieśni nad Pieśniami wyznaje swoją miłość oblubieńcowi. I oblubieniec w Pieśni nad Pieśniami jest ukazany jako ktoś, kto chce ją zaprowadzić w góry, na wyżyny niebieskie. Ale okazuje się, że stają rzeczy w niej na przeszkodzie, żeby ona poddała się temu prowadzeniu. Kiedy on pierwszy raz do niej przychodzi i chce ją zabrać w góry, ona chowa się przed nim, w swoim domu. To znaczy, się nie jest gotowa jeszcze, żeby podjąć się wyzwań z nim. Ona go kocha, ale coś w niej jest, co ją powstrzymuje przed tym, żeby pójść tak całkowicie z nim w te miejsca, które chce on ją zabrać, oblubieniec. Bo ona się boi. Boi się wyjść ze swojej strefy komfortu. Chce pozostać tym, co jest dla niej bezpieczne, co jest jej znane. Nie chce iść w nieznane. Góry są wyzwaniem. Makijaż się popsuje. To tak oczywiście żart. Ale chodzi o to, że w duchu naszym, czy my w naszej duchowej podróży z Bogiem, tak jak oblubieniec wtedy śpiewa, połapcie nam małe liski, które niszczą winnice, są w naszym życiu różne takie małe liski, małe grzeszki, małe rzeczy, które nas powstrzymują od tego, żebyśmy całkowicie poszli za Bogiem. Ale zarazem Pieśni nad Pieśniami jak refren powtarza się taka zwrotka. Na córki jerozolimskie zaklinam was, na gazele polne i tak dalej. Nie budźcie, nie płoszcie miłości, dopóki nie zechce sama. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki nie zechce sama. To pokazuje nam, w jaki sposób Bóg postępuje z nami. Nigdy nas do niczego nie zmusza. On czeka na naszą gotowość, aż miłość w nas zostanie pobudzona i zechce sama. Tak jak powiedział jeden z wieszczy naszych, w tym cały ambarans, aby dwoje chciało naraz. I przychodzi druga taka sytuacja, kiedy oblubieniec znowu przychodzi do niej w nocy, o niewłaściwej porze, puka do drzwi jej i chce z nią być, chce ją zabrać, a ona mówi, no ale ja już jestem w łóżku, piżamy już mam ubrane, nogi sobie pobrudzę, jak stanę otworzyć ci drzwi. I on odchodzi. Oblubieniec odchodzi. A ona mówi, że chociaż jej serce czuwało, ale zarazem ona była śpiąca. I ona wtedy zdaje sobie sprawę, że on odchodzi, ona szybko wstaje, otwiera drzwi i jego nie ma. Zaczyna go szukać nocą, zostaje pobita przez strażników na mieście. Zaczyna go uwielbiać. Tak czasami jest w naszym życiu, że Jezus przychodzi do nas i chce nas zabrać, czasami w niewłaściwej dla nas porze, kiedy nam się nie chce. Kiedy okazuje się, że my jeszcze funkcjonujemy na zasadzie, że najpierw to, co moje. Najpierw tego, co ja chcę, nie to, co On chce. Że ta cielesność w nas potrafi się odezwać, bo nie jesteśmy doskonali od razu, jak się nawrócimy. To jest Pieśń nad Pieśniami ukazuje nam drogę, pewien proces dojrzewania oblubienicy do takiego zupełnego oddania się swojemu oblubieńcowi. I tak samo dzieje się w naszym życiu, że On chce niejednokrotnie nas zabrać gdzieś, ale ta nasza cielesność nas powstrzymuje. To nie ten czas, mi się dzisiaj nie chce, czy ja muszę, tak? Od jutra. Ile razy się mówiło, że od jutra zacznę coś robić. A dzisiaj jeszcze sobie trochę odpuszczę. On odchodzi, ale przez ten... To pokazuje nam, że Chrystus nigdy nas do niczego, bo oblubieńcem wiemy, że jest Chrystus Pieśni nad Pieśniami. On pragnie być z nami, On chce nas pociągnąć za sobą, ale kiedy widzi, że my nie odpowiadamy Mu w takim samym stopniu tym pragnieniem, On odsuwa się w cień. I daje nam czas, żebyśmy mogli się w pewien sposób nawrócić, żebyśmy mogli zobaczyć, że my bez Jego obecności nie potrafimy żyć, że chcemy Go szukać. I dojrzewamy w tym samym czasie też do naszego tego oddania. Oblubienica na początku mówi Pieśni nad Pieśniami, Chrystus jest dla mnie. Czy oblubieniec jest dla mnie. Ona ekscytuje się tym, że ma oblubieńca. To tak często jest po nawróceniu, że człowiek ekscytuje się Bożą obecnością w swoim życiu. Ale później ona mówi, Chrystus jest dla mnie, ale ja należę do mojego miłego. Budzi się w niej świadomość po tym pierwszym zdarzeniu, kiedy nie poszła z nim w góry, kiedy on ją wzywał. Aha, to nie tylko on jest dla mnie, ale ja jestem też dla Niego. Kiedy po tym drugim wydarzeniu, kiedy on nie otworzyła mu tych drzwi, potem musiała go szukać nocą, potem go uwielbia, zdaje sobie sprawę, jak on dla niej jest ważny w jej życiu, że bez niego nie potrafi żyć, że jest chora z miłości, jak mówi, do niego, że w tym czasie właśnie tej rozłąki w pewien sposób, ta miłość w niej zostanie jeszcze bardziej ożywiona, tak? Nie budźcie, nie płoszcie miłości, dopóki nie zechce sama. To ona wtedy mówi, ja należę do mojego miłego, a on do mnie. Zmienia kolejność, tak? Rośnie oddanie, ona zdaje sobie sprawę, nie on tylko dla mnie, ale przede wszystkim ja dla niego. I na końcu ona mówi, cała należy do mojego miłego. Po tych wszystkich przejściach ona dochodzi w dojrzałości, w miłości do takiego momentu, że mówi, cała jestem twoja. I już nie mówi, nie, poczekaj, nie ten czas. Ona mówi, pośpiesz się, Panie, przybądź, idziemy na górę. To jest pewien proces tego, jak Bóg nas prowadzi. Bóg sobie zdaje sprawę z tego, że my nie jesteśmy niedojrzali, że często w nas ta cielesność bierze górę jeszcze. Bo bierze, bo takie jest życie, tak? Nie będziemy tutaj się oszukiwać, że nie. Ale On w tym wszystkim jest obecny. Nawet kiedy jest dziś z boku, to On daje nam czas i czeka. Jest mądry w swojej miłości. Prowadzi nas do takiego miejsca, żebyśmy byli gotowi sercem powiedzieć, cały jestem Twój. Cała. Jestem Twoja i pójdę z Tobą dokądkolwiek zechcesz. Nie zabrać. Dokądkolwiek. Nawet gdyby to miało być na próg piekła. Kiedyś pewna rodzina, mając małe dzieci, miała zamieszkać w dzielnicy prostytutek w Holandii i wielu wierzących ludzi stukało się w głowę, no wy co by robicie z moimi dziećmi? Takie miejsce, bardzo niedobre. Ale oni odebrali całą rodzinę łącznie z tymi dziećmi, że mają tam zamieszkać. Później się okazało, że przez te małe dzieci one były kluczem do serc tych prostytutek. I w swoim świadectwie mówią na koniec, że z Bogiem w Bożej woli wolę być na progu piekła niż w bezpiecznej dzielnicy, gdzie jest wszystko pięknie i ładnie. Więc Bóg czasami nas prowadzi w miejsca, które wcale nie chcemy być. W którym wcale nie chcielibyśmy się znaleźć. Tak jak Izraelici na pustyni wcale nie chcieli stanąć wobec wyzwań zdobywania jakichś murów Jerycha czy olbrzymów, pokonywania w walce z nimi, gdzie wydaje się, że jesteś od razu na straconej pozycji. Że bez wiary, jeśli nie masz wiary, nie dasz rady. A oni się nie chcieli dać poprowadzić. Tak? Bóg często prowadzi nas drogą okrężną. Podobnie jak w pieśni nad pieśniami, że Bóg dobrze wie, jacy my jesteśmy. Słabi. Ale też daje nam czas, abyśmy dojrzewali, żebyśmy wzrastali w tym procesie oddania się i prowadzenia Bożego. Więc ci, których prowadzi Duch Boży, którzy idą za dążnościami Ducha, stają się dojrzałymi dziećmi. Dojrzałymi dziećmi. Bo poddają się prowadzeniu Ducha Bożego. I List do Rzymian, 12 rozdział, mówi nam, tak, pierwsze dwa wersety. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego świata, czy tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Więc co mówi najpierw Paweł? Najpierw oddajcie ciała wasze. Tak? Czyli ten wzrost cała jestem twój, twoja. Wzrost w tym. A wtedy, kiedy jest to oddanie się Bogu, poddanie się Jemu, oddanie swojego ciała Jemu w ofierze takiej uwielbienia, nie podporządkowujcie się wzorcom tego świata. Nie tak jak świat, ale przemieniajcie wasze myślenie, nasze umysły. Po co? Abyśmy potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Może jeszcze dwa wersety. W Psalmie 25, 12 werset brzmi tak. Kto jest tym człowiekiem żyjącym w bojaźni Pana? Takiego Pan pouczy, którą wybrać drogę. I w Przypowieściach Salomona, 3 rozdział, 4, 5, 6 werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. On będzie prostować twoje ścieżki. Inna z przysłów przy powieściach Salomona mówi, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, ale na końcu wjedzie do śmierci. Pustynie, niektórzy obliczyli, że gdyby mieli przejść lud Izraela drogą prostą, zajęłoby to 2 tygodnie do miesiąca. Szli drogą okrężną 2 lata. Zanim mieli wejść do ziemi obiecanej, koniec końców nie weszli. Więc Bóg czasami nas prowadzi drogą okrężną, przez trudności, przez różnego rodzaju próby, po to, żeby nas przygotować, żeby nas rozwinąć. Tutaj też ta przemiana umysłu. To też jest kwestia pewnego poddawania się pewnemu procesowi przemiany, tak? List do Hebrajczyków powie, że ludzie, którzy mają władzę umysłu wyćwiczone w rozróżnianiu dobra i zła. Czy takimi mamy być ludźmi, których władze umysłu są wyćwiczone w rozróżnianiu dobra i zła, że my poddajemy każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi, żeby znać zamysł Chrystusowy. Chciałbym teraz powiedzieć o 5 takich znakach, które możemy rozpoznać, czy rozpoznajemy Boże prowadzenie w naszym życiu. Lud na pustyni był w bardzo, można powiedzieć, w pewnym sensie komfortowej sytuacji. Widzieli obłok, widzieli ogień, za dnia obłok, w nocy ogień. Kiedy ten obłok stał, oni też się rozbici byli obozem. Jak się podnosił, oni wstawali i szli tam, gdzie ich ten obłok czy słup ognia prowadził. Niektórzy by dzisiaj też tak chcieli. Znałem takie osoby, spotkałem się z takimi postawami, którzy mieli takie dylematy. Czy mam udać się w prawo, czy w lewo? Do Lidla, czy do Biedronki? Bo może tam kogoś spotka na przykład, tak? Panie, gdzie ty mnie prowadzisz? Albo kupić te skarpetki, czy te skarpetki? Można mieć nawet tego typu dylematy. Oni tam na pustyni nie mieli tego dylematu, sprawa była prosta. A w naszym życiu? Słup ognia czy obłok to był obraz Ducha Świętego. Więc w jaki sposób dzisiaj objawia się Duch Święty w naszym życiu? 5 takich znaków, przez które Bóg objawia nam swoje prowadzenie. Po pierwsze, przez pisane Słowo Boże. Słuchajcie, pewna sytuacja z życia wzięta. 2 młodych ludzi, którzy byli narzeczeństwem, bardzo ich ciągnęło do współżycia. Więc powiedzieli tak sobie: Boże, jeżeli nie chcesz, żebyśmy współżyli, a byli sami w domu, to niech ktoś teraz przyjdzie. A jeśli nikt nie przyjdzie, to znaczy się, że ty to akceptujesz. Czy to jest dobre, właściwe podejście? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dokładnie. Bo Słowo Boże nie pozostawia nam złudzeń co do tej kwestii. My nie potrzebujemy dodatkowych znaków. Wiecie, co się stało? Nikt nie przyszedł. Współżyli. A potem było poczucie winy i nie udało im się. Bo niestety nie potrafili sobie już potem z tym poradzić i ich związek się rozpadł. Kto się z tego cieszył? Diabeł się tylko cieszył, tak? Ale to jest ważna zasada. Słowo Boże pisane, jeśli mówi coś jasno, to znaczy się, że jest nam wyraźnie pokazana Boża droga, Boże prowadzenie, w którą stronę Bóg chce nas prowadzić. Przez pisane Słowo Boże. Po drugie, przez Boży pokój. Słowo Boże mówi, że pokój Boży, kiedy powierzamy nasze wszystkie sprawy Chrystusowi, będzie strzec naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Wiecie, diabeł może podrobić wiele rzeczy, ale jednego nie potrafi. Przynajmniej tego jednego. Nie potrafi podrobić pokoju Bożego. Więc Bóg prowadzi nas przez pokój wewnętrzny. Jeśli masz pokój w jakiejś sprawie, to wal w ciemno. Wal w ciemno. Inny przykład stąd z życia wzięty, z naszej własnej historii. Kiedy mieliśmy się przeprowadzić do tego miejsca tutaj, wynająć to miejsce, znalazła się osoba, która powiedziała, że Bóg jej wyraźnie powiedział, że to miejsce jest niebezpieczne i nie powinniśmy tutaj przychodzić. Czy było to Boże prowadzenie, czy nie? Dlaczego tak, dlaczego nie? Bóg nigdy nie prowadzi przez strach. Jesteśmy tutaj już, nie wiem, z kilkanaście lat. I to miejsce jest miejscem błogosławieństwa, a nie miejscem niebezpiecznym. Bóg nigdy nie prowadzi przez strach. Kto daje strach? Diabeł. Ktoś dał się oszukać. Nie rozpoznał, tak? Tej woli Bożej. Co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. Bóg daje pokój, a nie strach. Nie prowadzi nas nigdy strachem. Bóg daje pokój. Nawet kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Tak? Jak Jezus na łodzi, w czasie burzy. Uczniowie byli przerażeni, nawet ci, którzy się znali na żeglowaniu, że zaraz mogą zginąć, a Jezus mógł sobie spokojnie spać. Pokój Boży był w jego wnętrzu. Wiedział, że nic się nie może stać jemu, bo Bóg jest z nim. Tak? Więc Bóg prowadzi nas przez Słowo Boże, Bóg prowadzi nas przez to takie subiektywne może, ale jednak wewnętrzny pokój w naszym sercu, którego nic nie jest w stanie podrobić. I kiedy go masz, możesz być pewny, że jesteś w dobrym, na dobrej drodze. Po trzecie, w jaki sposób Duch Boży daje nam znak Bożego prowadzenia? Przez okoliczności. Mówimy, że Bóg otwiera drzwi lub Bóg zamyka drzwi. Okoliczności są ważne. Nie zawsze je rozpoznajemy, tak jak Józef może nie zawsze rozpoznawał Boże okoliczności, ale ufał. Ufał Bogu, że Bóg w tym wszystkim jest, tak? Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie, tak jak czytaliśmy w przypowieściach Salomona. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach. On będzie prostować twoje ścieżki. Widzicie, kiedy... To, jak się tutaj znalazłem, to też dla mnie niezwykłe świadectwo. Ponieważ byłem starszym zboru w Kościerzynie, uważałem, że to jest miejsce, którym spędzę całe moje życie, bo kocham to miasto, kocham tamtych ludzi, kocham tamten kościół i tam chcę spędzić całe moje życie. I nagle zaczęło się wszystko sypać. Nie znalazłem pracy. Nadleśnictwo rozwiązało ze mnie po stażu, nikt nie chciał mnie przyjąć, nie było miejsc. Szukałem pracy innej, nigdzie nie mogłem znaleźć. A równocześnie była szkoła misyjna, otwierana do zakładania zborów. I mój pastor mówi, żebym ja się też tam zapisał. Ja mówię, nie, tu jest moje miejsce. Ale kiedy rok nie miałem pracy, ciągle wszystko szło coś nie tak. Zaczęło do mnie docierać, że Bóg otwiera mi nową drogę. A ja się uparłem, że ja muszę tu być. I tak się stało, że cała szkoła ruszyła z rocznym opóźnieniem. I śmiem w pewien sposób stwierdzić, że ze względu na mnie, byłem ostatnim studentem, który się do tej szkoły przyjął i miesiąc, dwa później ruszyła szkoła. Bóg prowadzi przez okoliczności. Pewne drzwi nam zamyka, inne otwiera i potem też możemy rozpoznać Jego prowadzenie. Bóg prowadzi nas też przez takie wewnętrzne rzeczy jak sny, inspiracje, znaki. Mamy tu właśnie takie bardzo świeże świadectwo Krystyny i Sema, kiedy Bóg użył w dużej mierze snów, by ich poprowadzić do Stanów Zjednoczonych. Przecież oni nie chcieli stąd wyjeżdżać. W ogóle o Stanach nie myśleli. Ale Krystyna miała sen, w którym mieszkali z rodziną w korytarzu. W symbolice snów, wam powiem, to jest miejsce przejściowe. I przychodzą pewne panie, Polki, do Krystyny i mówią... Czy nie chcą wyjechać do Stanów Zjednoczonych i podały trzy miasta, w tym Lincoln? Dwa tygodnie później nagle odzywa się do Krystyny jej taka duchowa mama, z którą nie miała kontaktu przez 8 lat. I mówi, wiesz co, śniliście mi się i Bóg mi powiedział, że macie być w Stanach Zjednoczonych. A ta siostra żyje w Lincoln, w jednym z tych trzech miast. To oczywiście nie jedynie, że oni na podstawie snów pojechali do Stanów Zjednoczonych. Inne rzeczy się też ułożyły. To byłaby dłuższa historia, dłuższe świadectwo, żeby to opowiedzieć. Ale Bóg mówi do nas przez różne rzeczy, żeby pokazać nam, jakie jest Jego prowadzenie. Kiedyś mieliśmy ewangelizację na rynku. Staliśmy w jednym rogu rynku. Pantomimy i tak dalej. Nikt się nie zatrzymywał. I poczułem w duchu taką inspirację. Przenieście się na drugą stronę, 50 czy tam 100 metrów dalej. stwierdziłem, no cóż, mamy do stracenia. Nie wiem, czy to Pan, czy nie, ale posłucham się. Tego takiego przekonania, które przyszło do środka. Przenieśliśmy się tam. Kilkadziesiąt osób wkrótce stoi i patrzy, co my robimy tam. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego tak. Ale posłuchałem się tego wewnętrznego głosu, który mówi tak. Duch mówi do naszego serca często. Też mówi przez znaki. Chociaż tu bym powiedział ostrożnie ze znakami. Gedeon wykładał runo, bo nie był pewny, czy aby na pewno, Boże, Ty tego chcesz. Przecież ja się tak boję. A Ty mówisz, że jestem mężem walecznym i mam teraz wybawić Izraela. Ja, taki malutki człowiek, tak? Tak jak przykład tej pary, który podałem Wam na początku, która pytała się, Boże, jeśli chcesz, żebyśmy spłużli, to niech ktoś przyjdzie w tym momencie do domu. A jak nikt nie przyjdzie, znaczy się, że to akceptujesz. Więc ostrożnie z tymi znakami. Nie przesadzać, bo to też może nas zwieść na manowce. Kiedy ludzie... to jest, że tak powiem, kościelny problem, który niektórzy nazwali, że są ludzie pan powiadacze. Czyli Pan mi powiedział. Czasami tego nadużywają ludzie, że Pan mi powiedział. Była to kiedyś też z życia naszego kościoła osoba, która wyszła i powiedziała, Pan jej powiedział, że ona ma wyjść z tego kościoła, bo to nie ma miłości. Czy Pan to powiedział?
Nie.
No nie. Czy to jest oczywiste, że nie? Bóg nigdy nie potępia. Co to w ogóle było? Tak? Ale ludzie swoje często emocje, swoje jakieś myśli dają Panu. To taka już anegdotyczna historia, ale z Bożek w Gdańsku pewien młody chłopak widzi fajną, ładną dziewczynę i do niej podchodzi. Pan mi powiedział, że masz być moją żoną. A ona mówi, to niech najpierw to powie mojemu mężowi. Dziwko, zagwozdka. Tak? Więc potrzebujemy tego rozpoznania. Bóg mówi przez te wewnętrzne takie impresje, sugestie, przekonanie, które wchodzi do serca, przez sny, przez jakieś znaki, które nam coś pokazują, w języku, który dla nas jest jasny, który my rozumiemy. Ale oczywiście potrzebujemy pewnej ostrożności w tej kwestii, tego rozeznania, co jest dobre, co jest złe. I po piąte, Pan prowadzi nas, czy potwierdza swoje prowadzenie przez Kościół. Czyli tak mam na myśli to, że chodzi tu na przykład o słowo prorocze, że chodzi o rozpoznanie i uznanie jakiegoś prowadzenia przez ludzi dojrzałych w Kościele, przez ludzi duchowych, którzy mogą na to powiedzieć amen i pobłogosławić. Tak? Że to jest też ważny element Bożego prowadzenia, który możemy rozpoznać, że to nie wydaje się nam i tak dalej. Tak? Gdyby ta młode narzeczeństwo zapytało się kogoś, co wy o tym myślicie, dojrzałego, od razu im powiedziono, co wy. Nie tak Pan prowadzi. Tak? Więc ta nasza gotowość, żeby korzystać z tej też mądrości, którą Pan daje Kościołowi, ludziom w Kościele, nie wszystkim, tak? Bo nie mówimy o cielesnych, mówimy o tych dojrzałych w wierze ludziach, którzy mają jakąś mądrość, mają jakąś radę. I Biblia mówi, rozpoznawajcie, tak? To też z historii naszego Kościoła. Co prawda już wiele lat temu, nie używam za bardzo aktualnych historii, ale do niektórych z nas, którzy tu dzisiaj nawet są, kiedyś pewna osoba przyszła do mnie i powiedziała, że ma słowa prorocze, spisała je dla mnie i tak dalej. I na przykład o rodzinie X było napisane, cytat z Jeremiasza, Ty jesteś wielkim Babilonem i upadł wielki Babilon. Tego typu. Czy to było słowo prorocze od Boga dla tej rodziny?
Nie.
Dlaczego nie? Bo to jest totalnie sprzeczne Bożemu Duchowi. I te wszyscy, tam było więcej rodzin i do wszystkich w tym duchu, w tym stylu słowa prorocze. Od razu je odrzuciłem. Taka uwaga. Generalnie słowo prorocze służy potwierdzeniu czegoś, co Bóg już wcześniej włożył do naszego serca. Bóg ci najpierw coś wkłada do serca, a potem przychodzi na przykład ktoś ze słowem proroczym, to może cię w ogóle nie znać. Nic o tobie nie wie. Pierwszy raz cię w życiu widzi. I nagle ci mówi coś, co jest w twoim sercu i to potwierdza. I ty wiesz, że to jest Pan. Że Bóg ci umacnia to, co masz w twoim sercu przez takie potwierdzenie ze strony Kościoła, że w Kościele przez dary Ducha Świętego pewne rzeczy są potwierdzone i na przykład potem ludzie poznają Duchowi, że ty jesteś faktycznie na przykład do tego powołany i są gotowi na to powiedzieć amen i błogosławić to. I że tak nawet wypuścić do służby kogoś, tak? To jest na przykład kwestia taka też ważna. Wielu pośród nas jest młodych ludzi, którzy stoją przed takimi ważnymi wyborami, jak wybór partnera, czyli współmałżonka. Partnera, współmałżonka przyszłego. I chcemy, Boże, prowadź nas do tej właściwej osoby. Co Biblia mówi nam na ten temat? Każdy byle w Panu. Czyli daje też Słowo Boże nam pewien wybór. To nie jest tak, że jest tylko jedna połówka pomarańczy, która do ciebie pasuje. Można stworzyć związek z wieloma osobami. Bóg daje pewien wybór i pewną wolność, ale każdy byle w Panu. Są pewne granice. I tutaj ta mądrość Kościoła, tak? Chcę powiedzieć, że, nie, że tą mądrością jest też mądrość rodziców. Młodzi ludzie, słuchajcie. Rodzice też. Jeżeli rodzice mają obiekcje co do jakiegoś chłopaka czy dziewczyny, którym budujecie relacje, to bardzo często jest Boży głos. I w tym wypadku nawet niewierzących rodziców. Ja nie mówię o sytuacji, że rodzice mają aspiracje, że moja córka czy mój syn musi wyjść za adwokata, za lekarza, bo ja mam takie aspiracje, ambicje. To nie o takich sytuacjach mówimy. Ale kiedy młoda dziewczyna na przykład jest zakochana i wydaje się, że to taki przystojny, super chłopak i tak dalej, a rodzice widzą, ma problemy z alkoholem. Tak? Nawet ludzie w świecie mają życiową mądrość, życiowe doświadczenie i pewne rzeczy widzą i czują. Ostatnio mi jedna pastorowa to powiedziała. Że w Kościele jedno małżeństwo się posypało, ale rodzice wcześniej, jeszcze przed małżeństwem, mówili do syna: nie, my ci radzimy, zastanów się, czy na pewno ta dziewczyna. Nie, on kocha, on jest pewny. Jak się skończyło? Rozwodem, tragedią. Więc to taka dygresja, że Bóg prowadzi też, używając innych ludzi, że ci ludzie mają często tą radę i tą mądrość i my będziemy głupimi, jeśli ich nie posłuchamy. Bo często, na przykład w przypadku zakochania, nasze emocje są takie, że nie widzimy trzeźwo. I ten głos rozsądku jest tam niezbędny. I teraz kiedyś ktoś podał przykład takiego portu. Jest taki pewien port, do którego, żeby wpłynąć i nie rozbić się o skały, bo wąskie było przejście, to było 3 latarnie stały. I statek, kiedy widział, że te 3 latarnie chodzą w jedną linię, wiedział, że jest dokładnie na wejściu do portu. I ktoś świetnie użył tego przykładu, że podobnie jest z Bożym prowadzeniem. Że Boże prowadzenie jest potwierdzone czy umocnione w nas wtedy, kiedy na przykład 3 te wymienione rzeczy zgrają się razem. I wtedy możemy być pewni, że to jest ten czas, że to jest Boże prowadzenie w tym kierunku. Jeszcze jeden przykład. Pewne małżeństwo odebrało od Boga, że ma wyjechać ze swojego kraju, jechać na misję. I byli pewni, że Bóg im to włożył do serca. Więc pomimo, że pewne okoliczności były przeciwko, sprzedali swój dom, wyjechali za granicę i po kilku miesiącach wrócili rozbici. Totalna porażka. Czyli to, co odebrali, było od Boga. Ponieważ oni jeszcze raz później, po kilku latach, wyjechali na misję, ale zrozumieli jedną rzecz. Pośpieszyli się. Mieli Boże Słowo, mieli wewnętrzny pokój, ale okoliczności się nie złożyły. Bóg nie otworzył drzwi. Oni na siłę przepchnęli się przez te okoliczności. Okazało się, że to była porażka. Nie byli przygotowani do tego, żeby wyjechać do tego kraju jakiegoś egzotycznego. Nie znali języka, nie byli przygotowani do służby tam. To nie mogło wypalić tak. Ta sama rodzina parę lat później, kiedy zrozumiała, na czym polegał ich błąd i Bóg w pewnym momencie otworzył te drzwi, oni byli gotowi, wyjechali na tą misję i tym razem Bóg był z nimi w tym wszystkim, tak? I się działy wspaniałe rzeczy. Więc to jest też taka ważna wskazówka co do tego Bożego prowadzenia, że jeśli chcemy podjąć ważną decyzję, nie opierajmy się na jednym elemencie, ale rozważmy inne. Tak jak Sam i Krystyna, kiedy dzielili się ze mną, że mają takie sny i przeżywali wątpliwości i pytali się o moją radę, też mówię im, szukajcie dodatkowych potwierdzeń. To jest bardzo ważna decyzja, która może zmienić wasze życie. Gdybyście się pomylili, a znajdziecie się w Stanach, to może być nieciekawie dla was. I oni, rzeczywiście to było dosyć długie, ale Bóg potwierdzał im z różnych stron, przez słowa, które rozumieli prorocze wiele lat temu złożone, rzeczywiście się wszystko złożyło do tego, że to jest Boże prowadzenie, żeby oni wyjechali z tego miejsca do Stanów Zjednoczonych. Że to było Boże prowadzenie dla ich rodziny. I zdecydowali się na ten krok. Dlatego, że różne rzeczy się złożyły, okoliczności się złożyły, wewnętrzne potwierdzenie, rada Kościoła, Boże Słowo, to wszystko się złożyło, że tak powiem, do kupy i okazało się, że to jest ten czas. I są w Stanach, pozdrawiają nas serdecznie, bo parę dni temu widziałem ich. Dzisiaj jest internet, więc można prowadzić wideo rozmowy. Macie serdeczne pozdrowienia. Więc Bóg jest dobry. Bóg jest Bogiem, który chce nas prowadzić i jest mądry w tym prowadzeniu, tak? Zna nasze słabości, wie, że są rzeczy, które nas dzisiaj często powstrzymują, czy wie, że dzisiaj, tak jak w przypadku Izraela na pustyni, że Bóg powiedział tak, dlaczego prowadzi drogą krężną? Żeby na widok czekających ich walk nie zawrócili z drogi. Czyli najpierw ich serce musiało urosnąć, umocnić się, ich wiara musiała wzrosnąć, żeby byli gotowi stanąć do tych walk i się ich nie przerazić. Słuchałam, taki jest wspaniały żołnierz polski, pułkownik Lewandowski, i on mówi o szkoleniu żołnierzy i powiedział takie fajne zdanie. Strach jest odruchem, odwaga jest decyzją. To w przypadku żołnierzy, którzy są w okopach, strzelają, a oni nie potrafią odpowiedzieć na ogień przeciwnika, chociaż wiedzą, że jeśli tego nie zrobią, za chwilę im rzucą granat i zginą. I giną. Ale strach tak paraliżuje. Dlaczego? Bo ludzie nie są gotowi, nie są odpowiednio przygotowani, żeby sprostać wyzwaniu. I Bóg też to wie, tak? Bóg wie, że pewne rzeczy dzisiaj nas przerastają, chociaż są dla nas, ale my nie jesteśmy gotowi, nie urośliśmy w naszym charakterze, w naszym duchu, nie mamy tej duchowej mocy, żeby sprostać tym wyzwaniom. Dlatego Bóg prowadzi nas często tą drogą okrężną. Jest mądry, dlatego możemy Mu zaufać. Ale ważne jest to, żeby poddać się temu procesowi, tak? Żeby poddać się temu procesowi Bożego kształcenia. Tak jak powiedziałem, ważne jest to, że Bóg jest z nami, ale ważne jest też to, żebyśmy my byli z Bogiem. Przybliżcie się do Boga, to i On zbliży się do nas. On do niczego nas nigdy na siłę nie zmusi, dlatego niestety, ale tamten lud pozostał na pustyni, bo taki był ich wybór. To nie tylko była kara Boża, to był ich wybór. Oni tak sami wybrali i dlatego ich życie skończyło się na krążeniu w kółko po pustyni do ziemi obiecanej. Nie weszli. Bóg ma coś lepszego dla nas, tak? Bóg chce nas prowadzić do ziemi obiecanej. Tak jak pewnego dnia Mojżesz, kiedy stanął przed Bogiem i powiedział Bogu tak, Panie, jeśli Ty nie ruszysz z nami, to ja się stąd nigdzie nie ruszę. Parafrazuję. Ale tak to wyglądało. Bez Ciebie ani rusz. Jeśli Ty nie pójdziesz z nami, to my się stąd nie ruszamy. I w naszym życiu my możemy mieć swoje plany, my możemy mieć swoje pomysły na życie. Tak jak Izrael na pustyni miał. W końcu twierdził, że im lepiej w Egipcie. Wróćmy do Egiptu. Ale Pan prowadzi nas w tym procesie, w którym kształtuje nasze oddanie Jemu, tak? Nie płoszcie i nie budźcie miłości, dopóki nie zechce sama. On czeka na naszą gotowość. Jeśli nasza gotowość nie będzie, to nawet jeśli zostaniemy na pustyni, On będzie z nami do końca. Będziemy doświadczać Jego łaski i dobroci. Ale to nie jest miejsce naszego przeznaczenia. Nie chciejmy być tymi, tak jak mówił list do Hebrajczyków, uważajcie na swoje serce. Jak wiele zależy od naszego serca, to jest nasz wybór. On jest tym, który daje chęć i wykonanie. Tak? On jest tym, który daje nam pragnienia i daje wykonanie. On to wyrabia w nas. On to pracuje. O, to, co On dobrego rozpoczął w nas, ma też moc i dokończyć. Nawet pomimo nas samych, że my sami sobie stajemy na przeszkodzie. Ale prowadzi nas w tym procesie dojrzałości. Powiemy Mu raz, nie, drugi, trzeci. On się nie obrazi, on się nie pogniewa. On się tylko odsunie i poczeka na naszą gotowość, aż my sami zechcemy naszej miłości. Kiedy zrozumiemy, kiedy dotrze nas, kiedy zrośniemy w miłości, że my nie wyobrażamy sobie życia bez Niego. Jak żyć bez Niego? Że dochodzisz do takiego momentu w swoim życiu, że ty już nie widzisz innej opcji. Jakby spaliłeś wszystkie mosty, tak jak Piotr powiedział. Kiedy w pewnym momencie wielu uczniów przestało za Jezusem chodzić, bo powiedzieli, o, to jest za trudne. To już jest za trudne dla nas. Nie, tego nie zrobimy. Tak, czyli mieli pewną granicę, za którą byli, w której byli gotowi za Jezusem pójść, ale do pewnego momentu, dopóki oczekiwanie Jezusa było takie, że musieli stanąć przed wyborem. Jezus czy ja? Nie, moje ja. Ale Piotr wtedy powiedział, co powiedział wtedy Piotr? Kiedy Jezus zapytał się, czy i wy chcecie odejść? A Piotr powiedział, ale dokąd my pójdziemy? Tylko ty masz słowa żywota. I my jesteśmy w pewien sposób na takiej, w cudzysłowie, straconej pozycji, czyli nie ma drogi odwrotu. Co, na pustynię chcesz iść? Żeby Bóg był z tobą, ale chcesz zostać na tej pustyni, umrzeć na tej pustyni? Co to za wybór? Przed nami jest ziemia obiecana. To jest miejsce nam pisane przez Boga. To On nas tam pociągnie, tak? Żebyśmy weszli w tą krainę Bożych obietnic, gdzie one się spełniają. Gdzie doświadczamy Bożej dobroci, ale w ziemi obiecanej. Gdzie doświadczamy Bożej łaski, ale w ziemi obiecanej. I On jest mądry i prowadzi nas do takiego miejsca, żebyśmy my wyznali wraz z Piotrem. Ale dokąd my pójdziemy? Ja spaliłem wszystkie mosty za sobą. Nie mam dokąd iść. Przede mną tylko Jezus. A za mną nic. Przede mną tylko Jezus. A z Nim możemy być pewni, że pomimo nawet naszych upadków, pomimo naszych słabości, On nas będzie prowadzić do tej dojrzałości, której będziemy w stanie powiedzieć, cały jestem Twój, cała jestem Twoja, że powiemy Panu, Panie, pośpiesz. Przyjdź, Panie. Ja nie powiem, że nie. Że się schowam w tych szczelinach, bo się boję wyzwań. Nie. Powiem, Boże, jestem gotów. Jestem gotowa pójść za Tobą i zdobyć te góry. I zdobyć te góry. Pokonać tych olbrzymów, których masz na drodze. Moi. Którzy muszą stanąć w pewien sposób na naszej drodze. Bo inaczej nie wzrośniemy. Inaczej nie staniemy się jak Chrystus, podobni do Niego. Żeby pokonać olbrzymów. I nawet jeśli się boimy, to mówi spokojnie. Masz czas. Masz czas, wzrośnij, zrozum, dojrzewaj. A kiedy będziesz gotowy, ja przyjdę znowu. Jeśli nie będziesz nadal gotowy, dostaniesz znowu czas, abyś wzrastał, abyś się rozwijał i zrozumiał, że bez Niego nie ma życia. Że Jezus jest tylko Twoim życiem, Twoją drogą, prawdą. I dlatego chcesz iść za Nim, dokądkolwiek On pójdzie. O 144 tysiącach w Księdze Objawienia jest powiedziane, ich opis sprowadza się do tego, że idą za barankiem, dokądkolwiek On pójdzie. Tak. Że są gotowi. Na śmierć to na śmierć. W ogień to w ogień. W wodę to w wodę. To takie oczywiście skrajne przypadki. Ale że za Jezusem dokądkolwiek. Choćby na próg piekła, jak ta rodzina w Holandii. Choćby na próg piekła. Ale Panie, tam gdzie Ty. Tam gdzie Ty nas prowadzisz. My też jako Kościół jesteśmy właśnie w takim miejscu. Ja to sobie nie wyobrażam. I rozumiem i zgadzam się tu z Mojżeszem i to jest też moja modlitwa. Panie, bez Ciebie ani rusz. Prowadź nas. Ty nas, Boże, prowadź. No bo jak bez Ciebie? Bez Ciebie się nie da. Ja, bo nie chcę mówić o tym, że oczywiście można, ale ja nie wyobrażam sobie tego. Jak bez Jezusa? Więc skłońmy nasze głowy przed Nim. Panie, dziękuję Ci za Twoją mądrą miłość, że Ty nas tak bardzo kochasz, że Ty z nas nie rezygnujesz, że Ty nas kochasz do końca. I że Ty chcesz nas poprowadzić, a my chcemy rozwijać się, wzrastać w tym rozpoznawaniu, co jest Twoją wolą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe i co masz dla nas. I że, Panie, nie chcemy stawać okoniem wobec tego, nie chcemy być w ziemi opornej, jako ludzie oporni, ale chcemy, Boże, pójść za Tobą. Bo Ty nas umiłowałeś ponad wszystko. Jak oblubieniec pieśni nad pieśniami, mówisz do nas najpiękniejsze słowa. I ona w tych słowach dojrzewa w tej miłości. Ty, Panie, powiedziałeś, że przygotujesz sobie oblubienicę bez skazy. Doskonałą, pełną chwały. I Ty również do nas mówisz te słowa do naszego serca, słowa pełne zachęty. Nigdy nas nie biczujesz, nie ganisz. Nawet jeśli napominasz, to jest słodkie napomnienie, które przynosi życie. Jest błogosławione dla nas. Więc, Panie, chcemy być mądrymi ludźmi, chcemy w tym wzrastać, zachęcać się, żeby nasze serca mówiły Ci tak. Chcemy uważać na nasze serca i zachęcać je każdego dnia, dopóki trwa to, co się dzisiaj, żeby umacniać naszą ufność aż do samego końca. Aby kiedy przyjdzie czas jakichś prób czy wyzwań, to móc powiedzieć: Panie, jesteśmy gotowi pójść za Tobą. Nie boimy się, bo Ty jesteś z nami. Bo Ty jesteś z nami i my to wiemy. My to mamy w swoim sercu. Dlatego, Boże, przed nami dobre rzeczy. Nawet jeśli na tym świecie będą się dziać różne rzeczy, zawieruchy, burze i sztormy, to my wiemy, gdzie Ty nas prowadzisz. Nad wody spokojne. Nad wody spokojne. Na łąki i pastwiska, gdzie znajdziemy ożywienie i pokarm właściwy dla naszych dusz. A choćbyśmy mieli iść ciemną doliną, nawet cienia śmierci, to zła się nie boimy, bo Ty jesteś z nami. I Ty zostawiasz stół na oczach naszych wrogów. Jest to róg obfitości. Stół, którym mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Abyśmy zwyciężyli. Abyśmy zwyciężyli w Chrystusie Jezusie, bo w Chrystusie Jezusie jesteśmy zwycięzcami. Nawet więcej niż zwycięzcami w tym, który nas umiłował. Bo nic nas nie odłączy od Twojej miłości. Ani miecz, ani nagość, ani głód, ani niebezpieczeństwo. Ani żadna siła, ani cokolwiek jest w niebie, na ziemi czy pod ziemią, nie zdoła nas odłączyć od Twojej miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, w której to jesteśmy zwycięzcami, a nawet więcej niż zwycięzcami, przezwycięzcami. Dlatego dziękuję Ci, że jesteś z nami i że masz nas. I my chcemy dzisiaj to wyznać, że bez Ciebie nigdzie się nie chcemy ruszyć. Prowadź nas, prowadź każdego z nas w naszym życiu. Chcemy się temu poddawać, wiedząc, że nikt lepiej nie prowadzi jak Ty. Chcemy oddać całe nasze życie w Twoje ręce, pod Twoje prowadzenie. Chcemy być w ziemi obiecanej. Chcemy ją zdobyć tu na ziemi, tu na ziemi. Ziemię Twoich obietnic, aby żadna obietnica nie pozostała pusta w naszym życiu. Bo one wszystkie są dla nas i wszystkie stały się w Tobie tak, tak. Tak. Więc chcemy zdobywać to, co już jest napisane, co jest nasze w Chrystusie Jezusie. Całe błogosławieństwo niebios jest naszym udziałem. Chcemy, Panie, być gotowi podjąć się tych wyzwań. Idź z Tobą na te wyżyny niebieskie. Jeśli widzisz nasz strach, jeśli widzisz nasze obawy, że nie damy rady, że na dzisiaj się boimy, Ty to rozumiesz. Jesteś mądry i kochający cały czas. Dajesz nam czas i w Tobie możemy wzrastać, bo to Ty nas pobudzasz. I Ty dajesz nie tylko chęć, ale za chęcią dajesz wykonanie. Wykonanie. Więc niech się wykona wszystko, co powiedziałeś do nas. Tobie niech będzie chwała. To Ty bądź wywyższony ponad wszystko. Amen.